Słuchacie Państwo komentarzy. Wojciech Suleciński, jest 9:09. Moimi gośćmi Marek Wałuszko z Telewizji Polskiej i Daniel Stenzel z TVN-u.
Dzień dobry.
Chcę was spytać o wczorajszy dzień, o tę inaugurację prezydenta Andrzeja Dudy. Chciałbym, żebyśmy na wszystkie możliwe sposoby o tym porozmawiali, dlatego że z całą pewnością jest to ważne wydarzenie. Miałem takie wrażenie, że z pewnością dzień triumfu dla samego zainteresowanego, czyli Andrzeja Dudy, dla jego sympatyków, całego Prawa i Sprawiedliwości, ale też i dla dużej części wyborców, którzy na niego głosowali, co szczególnie przed Pałacem Prezydenckim było widać.
No było widać, to prawda, szczególnie tych ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno temu za Andrzejem Dudą jeździli krok w krok, miasteczko w miasteczko. Praktycznie w całej Polsce było widać, obserwując właśnie kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, to zaangażowanie różnych środowisk, klubów Gazety Polskiej na przykład w niektórych miejscowościach i różnych innych stowarzyszeń, organizacji, które po prostu wspierały w ten sposób swojego kandydata. Teraz ci sami ludzie dokładnie przyjechali pod Pałac Prezydencki. No i słyszeliśmy tego typu hasła jak witaj w domu.
Nasz prezydent.
Nasz prezydent.
No właśnie, ale czy to oznacza,
nie ma w tym nic złego.
No właśnie, więc wydaje się, że to normalne, że ci, którzy na kogoś głosowali, zabiegali o jego wybór, tak to traktują.
Poza hasłem habemus prezydentem, bo to po prostu ośmiesza już tą całą sytuację.
No tak, no ale to może jakby to powiedzieć, ktoś przesadził, jak to zawsze bywa. Wróćmy w takim razie do tego, co się działo. Czy teraz mamy do czynienia z krótkotrwałą, długotrwałą, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o te koabitacje?
Trudno powiedzieć. Mnie się wydaje, że jednak nie uda się uniknąć takiej sytuacji wpisania tych pierwszych miesięcy rządów prezydenta Dudy w kampanię wyborczą. No, siłą rzeczy...
Ale czy to oznacza, że on by nie chciał, czy on nie ma nic przeciwko temu? Bo to jest też pytanie, znaczy, o jego intencje. Mnie się wydaje,
to
że
to znaczy akurat... wszystko... Ja pamiętam takie hasła jeszcze z dawnych lat, kiedy mówiono tam, nie wiem, nie zajmujmy się polityką, albo wszystko jest polityką. No wszystko jest polityką. Jeśli pojawią się projekty ustaw, o których mówił Andrzej Duda jeszcze w czasie, kiedy był kandydatem. Mam na myśli tutaj przede wszystkim dwa takie projekty, czyli dotyczące wieku emerytalnego i na przykład kwoty wolnej od podatku. To będą siłą rzeczy projekty, które wzbudzą jakąś dyskusję polityczną w tym gorącym przedwyborczym momencie. I obojętnie, jak się zachowa w tym momencie, nie wiem, parlament, sejm, rząd, jakiś rodzaj rywalizacji wokół tych projektów będzie. Na pewno będzie to miało wpływ na decyzje później wyborcze, które będą podejmowane w wyborach parlamentarnych przez nas, przez Polaków.
Ale jak patrzyłem na ten wczorajszy dzień, to odnosiłem takie wrażenie, że jeśli można mówić o jakichś obu stronach tego sporu, to mieliśmy do czynienia z taką próbą pokazania, że prezydent wszystkich Polaków i że nie chcemy sporu, chcemy zaufać nowemu wyborowi i tak dalej, i tak dalej. Poza jednym momentem, kiedy to część parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej wyszła z roli i w momencie, kiedy prezydent zaczął mówić o głodujących dzieciach, to rozległy się buczenia w ławach Platformy Obywatelskiej. Ale rozumiem, że to była wpadka, bo tak naprawdę wszyscy sobie założyli, że będziemy bardzo mili dla siebie.
No to był rodzaj już gry politycznej ze strony Andrzeja Dudy, który już wychodzi na mównicę sejmową i w ramach swojego orędzia mówi o biednych, głodnych dzieciach.
Jak patrzyliśmy na to wystąpienie sejmowe, to ono było właśnie takie, które miało sprowokować, czy wręcz przeciwnie? Bo ja dosiłem wrażenie, że było dość spokojne, jak na to wszystko, co było hasłami wyborczymi Andrzeja Dudy.
Ono było dość spokojne, chociaż mam wrażenie, że może nie w treści, ale bardziej w takiej tonacji, w tym, w jaki sposób mówił nowy prezydent, to bardziej wyczuwałem w tym wystąpienia kogoś, kto właśnie prowadzi taką aktywną kampanię wyborczą, a nie polityka, który już wygrał i który zaczyna jakoś ustawiać sobie najbliższe miesiące. Jeszcze ten ton, myślę tutaj przede wszystkim o intonacji, nie mówię o treści, gdzieś pobrzmiewa. I być może... warto by było, jak pisali niektórzy publicyści, żeby jednak spróbować odczytać to wystąpienie z kartki, czyli napisać na kartce na chłodno parę tych takich podstawowych rzeczy, które dla tej prezydentury były ważne i je na spokojnie odczytać. Tutaj przez sam fakt, że prezydent Duda mówił z głowy i no uległ pewnej takiej, powiedzmy sobie, pewnemu stylowi jednak takiego wiecu wyborczego.
No ja myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali o tym wystąpieniu, ale także kolejnych, bo tego, że prezydent wczoraj kilkakrotnie przemawiał. No i ciekawe, że te wystąpienia, zarówno jeśli chodzi o ton, jak i o treść, były dość zróżnicowane.
No najważniejsze jest to wystąpienie z Sejmu, czyli orędzie tuż po tym, gdy prezydent złożył przysięgę na wierność Konstytucji. I te tak naprawdę słowa są najistotniejsze z punktu widzenia tego
wczorajszego
dnia.
Myślę, że za chwilę
dnia,
to skomentujemy. Jeśli pozwolimy, po krótkiej przerwie wracamy. Słuchacie państwo komentarze Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński, Daniel Stenzen i Marek Wałuszko, moimi gośćmi. Zaczęliśmy od wystąpienia prezydenta w parlamencie, z rzeczywiście najważniejszego, bo tego, który jest właściwie takim oficjalnym rozpoczęciem prezydentury. Wystąpienie z pamięci, wystąpienie z głowy, z punktu widzenia retorycznego z całą pewnością wystąpienie, które pozytywnie się zapisze. Niektórzy podkreślali jego zwięzłość, co jest w tego typu uroczystościach z pewnością ważne, ale myślę, że też mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że właściwie niewiele mogliśmy się dowiedzieć, jaka ta prezydentura będzie. Podkreślił wierność swoim zobowiązaniom wyborczym, co z punktu widzenia tego, o czym mówił Marek, czyli na przykład tych dwóch spraw wieku emerytalnego, czy kwoty wolnej od podatku, jest z całą pewnością zapowiedzią złożenia tych inicjatyw i to złożenia ich moim zdaniem już teraz, a nie dopiero po wyborach parlamentarnych, co oczywiście być może byłoby wtedy prostsze i łatwiejsze, no ale z pewnością nie miało tych konsekwencji, o których Marek wspominał.
Ja myślę też, że nie powinniśmy się nie wiadomo czego spodziewać. Pamiętajmy, że jakby takim rysem charakterystycznym polskiej polityki od tego, co jest wspólne dla polskiej polityki od 20 ponad lat, jest jednak taka jedność z cywilizacją zachodnioeuropejską. I sojusze, które podpisaliśmy i w którym jesteśmy, sojusz militarny i tutaj żadnych zmian no przecież nie będzie.
To w ogóle choć
nie
ma... tutaj paru komentatorów podkreślało o tematy, o których żeśmy nie mówili. Znaczy nie powiedzieliśmy nic o Ukrainie, co podejrzewam, że było ostatnio takim tematem często podejmowanym przez polskich polityków. Mówiliśmy o stworzeniu, czy też znowu powrocie do tego idei Międzymorza, czyli takiego jakiegoś specyficznego porozumienia państw od Adriatyku po Bałtyk, co było z całą pewnością ważną ideą Lecha Kaczyńskiego i tutaj mieliśmy chyba do czynienia z taką próbą podkreślenia, że będzie nowy prezydent do tego wracał. Ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to odnoszę takie wrażenie, że słusznie chyba nazwał to nowy prezydent, że czeka nas niewielka korekta, a nie, że jakieś gwałtowne przewartościowanie tej polityki.
No ale to dobrze, że czeka nas niewielka korekta, bo to pokazuje na to, że jednak co do polityki zagranicznej i co do tych głównych nurtów, partie w Polsce czy politycy w Polsce myślą generalnie podobnie. To jest raczej pozytywne, to znaczy przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie tam bez względu na to, czy rządzi republikanin, czy rządzi demokrata, to polityka amerykańska wobec pewnych wyznaczonych już kierunków działa podobnie. Bez względu na to, który obóz jest przy władzy.
I no chyba, że reset okaże się pomyłką.
To znaczy nie ma w tym nic złego. Zresztą to jest to, co robi dzisiaj Platforma, to jest po prostu poprawna polityka, więc ścisłe kontakty z Brukselą, ścisłe kontakty z Unią Europejską i z NATO.
No tak, ale przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński był bardzo krytyczny wobec tej polityki. To zarówno na tym etapie wcześniejszym, jak i nawet na tym ostatnim. Pamiętacie przecież zdania o kondominium. Była cała masa różnych wystąpień, które były bardzo gwałtowne. Ja przypomnę, że większość tych wystąpień polskiego ministra spraw zagranicznych jeszcze w wykonaniu ministra Sikorskiego spotykało się z bardzo gwałtowną opozycją ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czyli co do tej różnicy politycznej wokół polityki zagranicznej, to co do jej faktu właściwie nie powinniśmy się spierać. Ona istniała.
Te różnice były, kiedy Radosław Sikorski był członkiem rządu Platformy Obywatelskiej. Tych różnic nie było, kiedy Radosław Sikorski był członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. To też tak przypomnijmy, że ta kontynuacja odbywa się nie tylko poprzez kontynuowanie pewnych idei, ale również poprzez fakt, że różni ludzie, na przykład Paweł Zalewski, to są ludzie, którzy jakby oscylują, jeśli można tak powiedzieć, czy przechodzą z jednego ugrupowania do drugiego. Ja bym ciebie, Wojtku, inaczej zapytał, czy jakby, jeśli mogę też zapytać, czy ty uważasz, że bo mówimy cały czas o Jarosławie Kaczyńskim, że za tym wystąpieniem i za tym, co Andrzej Duda będzie robił jako prezydent, stoi cały czas Jarosław Kaczyński. Czy twoim zdaniem to nie będzie już odrębny, w jakimś sensie wyemancypowany ośrodek władzy? Czy też, tak jak niektórzy komentatorzy uważają, on będzie takim, no nie wiem, zakładnikiem ideowym Jarosława Kaczyńskiego?
Znaczy, mnie się cały czas wydaje, że zarówno Beata Szydło, jak i Andrzej Duda są z całą pewnością emanacją Prawa i Sprawiedliwości i tej linii partii, którą reprezentuje Jarosław Kaczyński. Tu nie mamy do czynienia ani z buntem świadomym, ani nawet nieświadomym. Wydaje mi się tylko tyle, że do, jakby to ładnie powiedzieć, pierwszych twarzy, tych nowych frontierów tej partii zostali wydelegowani teraz ludzie, którzy rzeczywiście mają inny wizerunek. Znaczy, to nie jest tak, że oni przybrali jakąś pozę, tylko zawsze słynęli z tego, że są znacznie bardziej stonowani w swoich wypowiedziach niż inni politycy z tego ugrupowania i to był pewien świadomy wybór Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest teraz pytanie, do czego dąży Prawo i Sprawiedliwość? Czy to jest tak, jak niektórzy sceptycy się dopatrują w tym ukrycie jakby tego oblicza, które pojawi się na początku władzy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli ta partia osiągnie szczególnie samodzielne rządy po jesiennych wyborach i wtedy także zobaczymy zupełnie inną twarz Andrzeja Dudy, czy też nie. To jest moim zdaniem ciekawy wątek, ale wczorajszy dzień moim zdaniem nas nie przybliżył do odpowiedzi na to pytanie.
Znaczy, ja zaryzykowałbym tezę, że jakaś samodzielność będzie, to znaczy przekonuje mnie do tego przede wszystkim postawa poprzednich prezydentów, zarówno Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i Lecha Kaczyńskiego, że no może jak ty nie będzie jakiegoś tam, nie wiem, nie będzie w zupełnej kontrze czy w opozycji, bo wiadomo, że poglądy ma podobne, ale jakaś samodzielność w pewnych obszarach na pewno będzie i to zarówno w stosunku szczególnie do obozu, którego wyniósł na ten urząd. I tak było zarówno kiedy prezydentem był Lech Wałęsa, jak i Aleksander Kwaśniewski. Przypomnijmy sobie drugą, szczególnie jego drugą kadencję, jak i też Lech Kaczyński, który w pewnych sprawach no, wydawał się człowiekiem, który no, nie do końca słucha swojego brata, tak bym to określił.
Ale to też jest takie zaczarowanie tego hasła prezydent wszystkich Polaków, prezydent ponadpartyjny. Ja za bardzo tego nie rozumiem. No, przecież prezydent jest wybierany w politycznych wyborach. To jest tak naprawdę polityczny wybór między pewną wizją Polski, którą miało Prawo i Sprawiedliwość, i Andrzej Duda, który w tych konkretnych wyborach reprezentował tę partię, i po drugiej stronie, czyli Platformy i Bronisława Komorowskiego, który także reprezentował tę partię. Bronisław Komorowski, no przecież wszyscy wiemy, że poniósł tak naprawdę odpowiedzialność częściowo za Platformę Obywatelską.
No tak, ale też i skutki tego jego przegranej, moim zdaniem, dla tej partii mają skutki negatywne. Ja przypomnę, że przed wyborami prezydenckimi wszystkie sondaże pokazywały jeszcze przewagę Platformy Obywatelskiej. Po tych wyborach przywykliśmy już do tego, że ta 10% przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą Obywatelską jest już właściwie takim stałym wynikiem.
Kwestia samodzielności jeszcze. Ja nie wiem, czy Andrzej Duda będzie bardziej samodzielnym prezydentem niż był Bronisław Komorowski, a wiemy, co o samodzielności Bronisława Komorowskiego w stosunku do Platformy mówiło środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem Andrzej Duda nie będzie bardziej samodzielnym prezydentem niż Bronisław Komorowski. Były takie momenty...
Pytanie są intencje. Czy on by na przykład chciał być bardziej samodzielnym? To jest też pytanie ważne moim zdaniem, bo mnie po prostu wydaje się,
że prezydent takiego kraju, jakim jest Polska, musi być samodzielny.
Pamiętajcie też, że może teraz zabrzmi trochę, może wybiegnę za bardzo w przyszłość, ale pamiętajmy też, że zegar zaczął tykać, czyli Andrzej Duda pracuje już na własne konto. Każdy jego dzień w jakimś sensie jest już oceniany i rozliczany jest z tego, co mówi, z tego, jak się zachowuje i z tego, co będzie robił. Ale też przed nim nie tylko 5 lat tej kadencji, ale też pytanie o to, czy będzie ubiegał się o kadencję kolejną. A z tego, co uczy, no, nazwijmy to doświadczenie poprzednich prezydentów, każdy z nich gdzieś tam o kolejnej kadencji myślał. Te dwie kadencje zazwyczaj trochę się może różniły, ale końcówka na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego zupełnie kładła kłam tym wszystkim, czy też może pokazała zupełnie jego inne oblicze, tym wszystkim, na przykład wypowiedzią polityków AWS-u, pamiętam, którzy mówili, że elementem polityki, elementem tego układu lewicowego, post-PZPR-owskiego jest Aleksander Kwaśniewski.
To prawda, ale to myślę, że tutaj mieliśmy do czynienia też po prostu z głębokim rozejściem się dwóch polityków wywodzących się z lewicy. Myślę o Leszku Millerze i o Aleksandrze Kwaśniewskim. Obaj mieli chyba zupełnie inne poglądy w tym czasie na kilka co najmniej ważnych spraw dla Polski, oraz też myślę, że kilka ważnych spraw dla nich samych, czyli przypomnę aferę związaną z Rywinem i całą masę różnych innych rzeczy, które się wtedy zdarzyły i one rzutowały na te różnice. Trudno powiedzieć, trudno przewidywać, czy pomiędzy Andrzejem Dudą, a na przykład Prawem i Sprawiedliwością, czy na przykład Beatą Szydło, jeśli ona zostanie premierem, takie różnice się mogą pojawić, w jakich okolicznościach. Ja bym raczej spytał was o coś innego. Spytałbym was też o to, czy na przykład ci sympatycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają pomału powodu do tego, żeby czuć się trochę rozczarowanymi, czyli tym, że jednak chociażby na tym placyku przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego, że nie padło na przykład zobowiązanie dotyczące budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej, co było z całą pewnością postulatem tych ludzi, którzy tam przyszli przywitać nowego prezydenta.
No ale to już jest sprawa, która została w pewnym sensie, w cudzysłowie oczywiście, załatwiona przez poprzednią ekipę, czy właściwie przez obecną ekipę, jeśli chodzi o prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i jeśli chodzi o polityków. Została zaproponowana pewna lokalizacja, była wokół tego awantura. Każda strona odegrała swój teatr na potrzeby publiczności i potrzeby tego tematu. No i jakby tyle. No i temat jest zamknięty.
No ja odnoszę takie wrażenie, że Daniel po co do niego wracać, trochę naszego biednego prezydenta do tego, żeby on nie dotrzymywał zobowiązań.
Ja myślę, że ta sprawa wróci. Ona wróci może nie od razu. To chyba też nie jest fortunny moment na tego rodzaju deklaracje. Pamiętajmy, że sprawa smoleńska w jakimś sensie dzieli społeczeństwo. Tutaj wokół tego są emocje. I
to dzieli
jeśli
na troszeczkę inne procenty niż te, które by go życzyły sobie dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość.
Jeśli ten pierwszy dzień miał przebiegać pod hasłem pewnej zgody, pokazania, że jestem jakby do dyspozycji wszystkich Polaków i ten zamysł z pewnością jest słuszny, to pierwszego dnia nie można wyciągać wszystkich, powiedzmy, historii, które gdzieś tam mogą budzić kontrowersje. Ja myślę, że ta sprawa wróci, ale dopiero w jakimś późniejszym terminie, być może po wyborach parlamentarnych.
Ja myślę, że to ciekawe, co wróci po wyborach parlamentarnych i o tym porozmawiamy, ale dopiero po serwisie i po krótkiej przerwie. Witamy ponownie. Komentarze Radia Gdańsk z 9.37. Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Marek Wałuszko z Telewizji Polskiej i Daniel Stenzel z TVN-u.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o inauguracji prezydenta Andrzeja Dudy. Czy należy cisnąć prezydenta? Jeden z naszych słuchaczy mówi, dajmy mu czas, niech coś pokaże, nie ma co panikować za wcześnie i wprowadzać nerwową atmosferę do społeczeństwa.
Tak.
Ale czy mamy do czynienia też z taką sytuacją, w której mamy rzeczywiście taki moment, w którym obie strony boją się, mam na myśli i Prawo i Sprawiedliwość, i obóz prezydencki, i z drugiej strony obóz rządowy i Platformę Obywatelską, boją się rozpocząć ten konflikt, że on jest jakoś nieunikniony, ale w rzeczywistości na razie wszyscy się strasznie boją, bo uważają, że wyborcy oczekują zgody pomiędzy tymi dwoma ośrodkami władzy i jakiś kolejny nowy spór o czy to krzesło, czy o samolot byłby bardzo źle przyjęty przez społeczeństwo.
Będzie spór, myślę, wokół tych ustaw, które pojawią się, czyli na pewno kiedy pojawi się projekt ustawy prezydenckiej związany z obniżeniem wieku emerytalnego, ten spór jest nieunikniony.
Ale
tutaj
na przykład, jak patrzymy na tę drugą ustawę, o której mówiłeś, czyli kwestię kwoty wolnej od podatku, to wydaje mi się, że paradoksalnie Platforma tutaj po pierwsze może wykonać jakieś ruchy uprzedzające, a po drugie się może okazać, że niespodziewanie w tej sprawie uzyskamy rodzaj konsensusu. Zwróćmy uwagę na to, co zdarzyło się ostatnio w Sejmie w sprawie poprawki SLD w sprawie tak zwanych frankowiczów. Platforma Obywatelska zgłosiła taki projekt, o którym wiele osób mówiło, że właściwie jest trochę dla nikogo. Znaczy, z jednej strony nie bardzo poprawiał sytuację frankowiczów, ale z drugiej strony też nie bardzo gnębił banki. Gdy tymczasem, jak przyszło co do czego i trzeba było w Sejmie głosować poprawki, to się nagle okazało, że ta sama Platforma Obywatelska gotowa była przegłosować bardzo skrajnie przerzucającą kwestię właśnie tą dotyczącą frankowiczów ze strony jakby środowisk opozycyjnych. I jeszcze w dodatku, co ciekawe, od głosu wstrzymało się Prawo i Sprawiedliwość.
A to było głosami PSL-u głównie przeszło. To była cała opozycja plus PSL. Platforma była przeciwko tej poprawce, która, jak powiedziałeś, Wojtku, gnębi banki. Zresztą dzisiaj, jeżeli zapytałbyś każdego z posłów, czy chciałbyś trochę pognębić banki, to podejrzewam, że każdy z 460 powiedziałby,
znaczy, chciałby,
że tak,
żeby jego wyborcy wiedzieli, że on gnębi też banki.
A myślę, że wyborcy też chcieliby trochę pognębić banki. Natomiast wracając do tego SMS-a, którego przed chwilą, Wojtku, zacytowałeś na antenie od naszego słuchacza. To nie jest kwestia tego, czy my będziemy cisnąć Andrzeja Dudę, to jest kwestia tego, czy Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość będzie cisnęło Andrzeja Dudę, żeby teraz wsiadł w autokar i jeździł i reklamował.
No to już zapowiedział, więc będzie jeździł, to... mówi, że będzie dziękował za wybór. Wiele wskazuje na to, że jednak jest to rodzaj też kampanii.
Co jest podlane sosem kampanijnym, oczywiście, no bo to przecież przyjedzie prezydent.
Ale czy to znaczy, że będzie się pokazywał razem z Beatą Szydło?
Ja myślę, że tak.
I ja podejrzewam,
będzie
że nie.
To zawsze
ja
uzasadniał, że dziękuję
już to gdzieś
pani
może
Beacie.
W finale, ale myślę, że cały czas podczas tej kampanii będzie taka próba pokazania, że to jednak nie ma takiego bezpośredniego związku. Czyli będzie taki rodzaj, no powiedzmy sobie, wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale takich bezpośrednich sygnałów
znaczy,
nie ma.
Będzie to kampania, która nie będzie nazywana kampanią po prostu ze strony środowiska prezydenckiego, będzie nazywana jakimś objazdem dziękczynnym po Polsce. Co
czyli
jest...
zakładacie, że z punktu widzenia także interesów, ale także tego, co się naprawdę zdarzy, to rzeczywiście prezydent i obóz skupiony wokół niego będzie rzeczywiście jakby utrzymywał tego rodzaju iluzję, że to jest ponadpartyjne i że też nie służy to jakimś celom bezpośrednim. Ale w takim razie z drugiej strony, czy Platforma Obywatelska zacznie atakować prezydenta Dudę, jeśli no to, co będzie robił, będzie bardzo skuteczną kampanią na rzecz Prawa i Sprawiedliwości?
To znaczy, mnie się wydaje, że wszystko polega na umiejętnym zdefiniowaniu tego, czego chcą Polacy. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość definiuje to lepiej. To znaczy, oni widzą, że hasła dotyczące sytuacji socjalnej społeczeństwa, tego, co tu kiedyś nazywałem takim opóźnionym efektem kryzysu gospodarczego, coś, co przyszło po jakimś czasie do nas i nagle zastanawiamy się, dlaczego wciąż jakby tkwimy w jakimś dziwnym miejscu, zostało przez nich dobrze rozpoznane i zdefiniowane. To, że takie socjalne rzeczy, że nie ma, nie wiem, Ukrainy, a pojawia się na przykład sprawa dzieci głodujących, jest nieprzypadkowe i to jest cały czas pokazywanie społeczeństwu, że jesteśmy właśnie po tej stronie. Ludzie chcą tego słuchać, przynajmniej duża część społeczeństwa, o tak bym powiedział, i każdy no, jakoś próbuje odnaleźć się, przejrzeć się w tym zwierciadle. I druga rzecz to jest hasło jakby zmian z tym związanych, że skoro ktoś już rządził tam, nie wiem, dwie kadencje, to jest troszeczkę za długo i siłą rzeczy następuje jakiś taki mechanizm zmęczenia. Platforma to zauważyła, to znaczy ona wie też, że trzeba jakby szukać takich narzędzi, które pozwolą odkurzyć te społeczne hasła, czy znaleźć jakieś takie społeczne oblicze w Platformie Obywatelskiej. I pojawia się dużo takich przecież inicjatyw w ostatnim okresie, różnego rodzaju obietnicy. Ja przypomnę, że na przykład minister Zembala jakiś czas temu obiecywał, teraz trochę już mniej mówi o tym, ale obiecywał po 300 zł na przykład dla pielęgniarek średnio. Co pokazuje no, jakąś taką bardzo silną podwyżkę dla tej grupy zawodowej.
No ale ostatnio mieliśmy też zapowiedź podwyżek dla policjantów i...
Tak, tak, odblokowanie tej całej budżetowej
ale
sfery.
Ale czy to jest tak, że Platforma Obywatelska dlatego obiecuje, że zaczyna rozpoznawać społeczne aspiracje, czy też dlatego zaczyna obiecywać, że być może nie będzie musiało ponosić tego konsekwencji, bo po jesiennych wyborach nie będzie już rządziła?
Ja nie wiem, czy to jest kwestia też rozpoznania tych pewnych klimatów, które mamy w społeczeństwie, czy raczej bardziej umiejętnego wykorzystania właśnie tych nastrojów i tego całego podejścia. I mi się wydaje, że to udało się bardziej Andrzejowi Dudzie. Tak, dobrze wykorzystać te nastroje. Natomiast kwestia platformy, platforma musi coś obiecać ludziom. To znaczy ludzie nie mogą wiecznie słyszeć, że jest kryzys, że nic się nie da, że na nic nie ma pieniędzy. No, po tym, gdy panowie zajadali się ośmiorniczkami, po prostu ciemny lud, za przeproszeniem, tego nie kupi, że nie ma wiecznie pieniędzy.
Albo, że jest tylko na ośmiorniczki. I
teraz ludzie już mają dosyć słuchania tego, o tym kryzysie gospodarczym. Też w kontekście tego, że przecież Polska była przez samego premiera Tuska pokazywana jako zielona wyspa i teraz każdy z Polaków się zastanawia, no dobrze, to gdzie są te zielone, prawda, w mojej kieszeni? W cudzysłowie oczywiście.
No tak, ale w takim razie banknoty. Rządzenie Polską będzie bardzo trudne, dlatego że to, co mówisz, to jest takie rozpięcie tych nadziei i obietnic. A po pierwsze, no ja jako doświadczony człowiek wiem, że zawsze jest to czyimś kosztem. Znaczy mówiąc najkrócej, jeśli damy biednym, to musimy komuś zabrać.
To
prawda?
Ja jeszcze jako doświadczony człowiek dorzucę, wiele z tych obietnic w ogóle nie jest realizowanych. Pamiętasz hasło na przykład prezydenta Wałęsy, jakie było?
Tak, 100 milionów.
A Kwaśniewskiego?
Tego nie pamiętam.
To było chyba ileś tam tysięcy mieszkań dla każdego, dla młodych.
Nie, to Prawo i Sprawiedliwość też ma.
Nie, ale to widocznie jakoś tam powielili. To były takie obietnice, które też wskakiwały jakby w takie nastroje społeczne wtedy.
I teraz to jest kwestia podejścia, czy na przykład nie da się rozwiązać problemu z mieszkaniami. Wydaje mi się, że przy dzisiejszej kondycji gospodarki i budżetu dałoby radę coś na zasadzie tych właśnie programów takich mieszkań socjalnych, komunalnych. W Niemczech dzisiaj większość Niemców wynajmuje mieszkania. Tam mało kto ma swoją własność, a swoją własność mają tylko bardzo bogaci ludzie, a wynajmowanie mieszkań w Niemczech jest po prostu w porównaniu do zarobków i w porównaniu też do naszej sytuacji.
No tak, ale
właśnie
w porównaniu do zarobków, to jest ważny element tej łamigłówki.
Śmiesznie tanie.
No tak, ale to tutaj znaczy... ja odnoszę takie wrażenie, że nawet zakładając, że Polska jest krajem, jakby to ładnie powiedzieć, mającym jakiś potencjał zmiany w tej chwili, ale to moim zdaniem
ale
potencjał...
Ale była jakaś poważna dyskusja na temat właśnie sytuacji mieszkaniowej? Poważna. Ja mówię poważna, czyli z ekspertami, być może z samorządowcami, być może z bankowcami, być może z różnymi środowiskami, które tak naprawdę dzisiaj budują na rynku komercyjnym te mieszkania i zresztą te środowiska też mogłyby na tym zyskać przecież, bo...
Oszacowano tę decyzję parlamentarną, o której mówiłem, tą środową, czyli tą poprawkę, na 19 miliardów złotych, czyli za mniej więcej tyle banki będą musiały zapłacić za kredyty frankowe.
To znaczy tyle my zapłacimy przez banki. Znaczy,
no tak, ale
nikt nie ma wątpliwości,
to jest kwota,
że to my
która
zapłacimy,
z całą pewnością w jakimkolwiek programie politycznym, który byłby nie rozdawnictwem, a jakimś lokowaniem pieniędzy, jest znaczące. 19 miliardów złotych to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy.
Ja myślę, że to jest przesada. Ta kwota pojawiła się chyba z samego środowiska bankowego. To jest po pierwsze. A po drugie, musimy mieć świadomość, że za to my wszyscy zapłacimy. My, klienci banków. Nie my, podatnicy, przez wyższe podatki, tylko my, klienci banków, przez wyższe opłaty. Zresztą w niektórych bankach już na przestrzeni ostatnich miesięcy te opłaty zostały podniesione.
No tak, ale to w takim razie zniechęcasz polityków do tego, żeby byli dla nas dobrzy, mówiąc najkrócej?
Nie, zachęcam ich po prostu do myślenia. To znaczy do tego, żeby nie robili sobie nawzajem na złość w Sejmie przy ustawach, że jedni mówią, to my damy tak troszeczkę, prawda, naruszymy te pieniądze banków, a inni mówią, to dajmy więcej od tych banków.
Ale też ja tu bym był bardziej, może kiedyś byłem bardziej liberalny, to znaczy uważam, że w ogóle nie można ludziom za bardzo popuszczać, bo się gdzieś rozejdzie i zakończymy, jak dzisiaj na przykład Grecja. Ale tak jak sobie patrzę na różne rzeczy na przestrzeni lat, no poszło becikowe, nie wiem, czy pamiętacie.
Było przez chwilę.
Ile zniknęło. Było gadania o tym, że nastąpi tąpnięcie budżetu, że się on nie dopnie. A nie wiem, czy pamiętacie, kto i jak głosował w czasie becikowego.
Platforma Obywatelska za, razem z Samoobroną i z LPR-em. No
dokładnie.
I oczywiście Lewica.
Czyli zagłosowali wówczas...
Wszyscy przeciwko PiS-owi.
PiS-owi, który chciał mniejszego becikowego. Zagłosowano
który
za
pilnował budżetu, bo po prostu
tak,
był
dokładnie.
Przy władzy i pilnował budżetu.
Za wyższym becikowym. I tak sobie minęło już wiele lat po tym becikowym.
No dzieci się przestały rodzić, więc niewiele wypłacamy.
Dokładnie. Raz, że jest tych dzieci mniej. i dwa, że jakoś no, nie widać, żeby jakoś ono specjalnie wpłynęło. Więc być może jest jakiś taki margines, nie wiem, czy tam kilkunastu miliardów, ale iluś tam tych miliardów, na których politycy wiedzą, że niewiele się zmieni w tym budżecie. No, nie jesteśmy...
A to chyba była kwestia setek milionów raczej z Becikowym. Na pewno nie 19 miliardów.
Na przestrzeni lat.
19 miliardów na pewno nie.
Wróćmy w takim razie do tego, co waszym zdaniem nas czeka. Znaczy, gdy patrzycie na te dwie ustawy pierwsze, czyli na kwestie, może nawet trzy, bo jeszcze wciąż ta sprawa frankowiczów nie jest załatwiona, a to są takie trzy twarde obietnice Andrzeja Dudy, to co? Jeszcze ten parlament się zajmie i coś zrobi z tymi trzema sprawami, czyli wiekiem emerytalnym, kwestią kwoty wolnej od podatku i właśnie kwestią frankowiczów?
Moim zdaniem będzie próba wrzucenia tych ustaw jeszcze za tej kadencji, żeby to rząd Platformy musiał się tym zajmować, ewentualnie żeby posłowie Platformy musieli zagłosować znowu przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego i znowu przeciwko na przykład podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. PiS w ten sposób sprowadzi,
Platformę
do narożnika, a Platforma zrobi tak pół na pół, to znaczy zaproponuje może niższą kwotę wolną od podatku niż PiS, a w sprawie wieku emerytalnego gdzieś się okaże, że to utknie w komisji, ktoś zgłosi 1258 poprawek, do każdej będzie trzeba robić konsultacje. Ja myślę, że to będzie raczej na tej
Ja myślę,
zasadzie.
Że obojętnie co zrobi Platforma, to wahadło trochę idzie już w drugą stronę.
Przy czym Andrzej Duda, dokończę myśl, powie, że no widzicie państwo, no przecież z tymi ludźmi tutaj pracować nie ma.
Tak, ale teraz jest pytanie,
ale to nie ma znaczenia, co zrobi Platforma, ponieważ cokolwiek zrobi w sytuacji, kiedy prezydent Duda skieruje tam te swoje projekty ustaw, Platforma jest w bardzo trudnej sytuacji, bo za... Krótko mówiąc, środowisko prezydenta wygrywa zarówno wtedy, kiedy Platforma blokuje te wszystkie ustawy, jak i wtedy, kiedy Platforma je bierze nawet w takiej formie, w jakiej one zostały wysłane. Czy w jakiejkolwiek nawet tańszej formie. Tu możemy powiedzieć, że nam blokują to, co chcieliśmy zrobić, więc głosujcie na nas, to my to zmienimy jako nowy rząd. A kiedy na przykład, no nie wiem, poprą to, co wysłaliśmy, proszę bardzo, poparli, czyli mieliśmy rację, będziemy mieli to, o co nam chodziło.
Obojętnie, to was w takim razie obojętnie... spytam o wczorajszy dzień i pewną tajemniczą postać, która zachowywała się wczoraj wyjątkowo w sposób spektakularny, choć nie było to najszerzej komentowane. Spytam o Janusza Piechocińskiego. Czy to, że kiedy cały rząd nie klaskał, to on już klaskał,
też to,
że
zwróciłem
wstawał,
uwagę na to,
kiedy tak. inni nie wstawali, to co to oznacza?
Gotowość do sojuszu politycznego, tak to odebrałem.
Do koalicji po wyborach.
Tak, to znaczy otwartość na ten sojusz i...
Przy czym Janusz Piechociński przecież przejął tę koalicję i właściwie PSL z dobrodziejstwem inwentarza. No, tutaj była już koalicja, prawda? Były pewne umowy z Donaldem Tuskiem. Wszedł po prostu trochę w buty
Waldemara Pawlaka.
Choć niektórzy
uważają, że właściwie jest znacznie mniej wymagającym koalicjantem niż Waldemar Pawlak. Więc to też akurat pod tym względem chyba nie
potrafi się do końca odnaleźć też. A tutaj będzie budował coś nowego. I tu jest właśnie moment, w którym powinniśmy powiedzieć o koalicjancie potencjalnym i o wyniku tych wyborów, bo to, kto będzie rządził, z kim będzie prezydent Duda realizował swoje obietnice, zależy od tego, o kim w ogóle nie powiedzieliśmy dzisiaj, czyli od Pawła Kukiza, od tego, jaką będzie miał siłę faktycznie podczas tych wyborów. Jeżeli różnica między Platformą a PiS-em będzie niewielka, a wszystko może się wydarzyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy do wyborów, to decydująca będzie różnica między PSL-em a ugrupowaniem Kukiza. Jeżeli Kukiz dalej będzie dołował, tak jak dołuje do tej pory, to może się okazać, że w październiku, wbrew pozorom, nic się nie zmieni.
Choć ja cały czas wychodzę z założenia, że od momentu, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory, to jednak Prawo i Sprawiedliwość ma pewnik co do tego, że to ono będzie sprawowało rządy. Prezydent w Polsce ma spore uprawnienia przy tworzeniu rządu.
Myślę, że wahadło poszło w drugą stronę, tak jak mówiłem.
Tak, ale to jest kwestia tego, czy PiS będzie miał przewagę 10%.
Platformie bardzo liczono na to, że jak Kukizowi zacznie spadać, to ludzie zaczną wracać do niej. Okazuje się, że jest odwrotnie, to znaczy, że jednak PiS-owi rośnie, a Kukizowi spada, czyli ten elektorat jest chyba mocno rozczarowany, bardzo ciężko go z powrotem do siebie przekonać.
Czy w takim razie waszym zdaniem będziemy mieli parlament, w którym jedna partia będzie rządziła? Bo to też jeszcze jest, sądząc po badaniach ankietowych, możliwe. Czyli
znaczy, był taki moment pewnie, kiedy Jarosław Kaczyński zastanawiał się nie nad tym, czy on będzie rządził samodzielnie, bo pewnie tego był już pewien, tylko zastanawiał się nad tym, czy wystarczy mu większości do zmiany konstytucji, bo to chyba tutaj był podstawowy problem jeszcze, powiedzmy, po tych dwóch takich sondażach, w których miał tam blisko 50% w sondażach i spokojnie mógł rządzić samodzielnie. Natomiast no jak będzie, to są 2 miesiące, to jest dużo czasu, tu się może dużo zmienić. Dużo
ponad
rzeczy
dwa
może,
miesiące.
Tutaj może dużo rzeczy wypłynąć, nie? I pojawić się, może się pojawić nowe pomysły.
Przede wszystkim zacznie się kampania wyborcza, ludzie się zaczną tym bardziej interesować, więc te decyzje podejmowane przez bezpośrednio przy urnach już będą trochę bardziej, powiedzmy, przemyślane przez
Polaków. A czy waszym zdaniem nie istnieje taka groźba, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości ukontentowani sukcesem, który towarzyszył wyborom prezydenckim, w tej chwili ich emocje nieco opadną i nie będą aż tak zdeterminowani, jak byli w wyborach prezydenckich. Czy to nie jest pewne niebezpieczeństwo, które przed Prawem i Sprawiedliwością...
Niebezpieczeństwo dla jednych, dla innych może nie
niebezpieczeństwo. Nadzieja dla Platformy.
No może tak być, no jakaś taka demobilizacja elektoratu. Chociaż wydaje mi się tutaj akurat mało prawdopodobne, bo to jest taki
to
elektorat...
To będzie działało w drugą stronę.
Gdzie grają rolę też duże emocje i takie nastroje, więc nie podejrzewam. Ja myślę, że to raczej, że dla Platformy dużym sukcesem będzie jakby przejęcie pewnych tych socjalnych haseł czy pomysłów PiSu, jeśli chce jakiś dobry wynik wyborczy zrobić i te 2 miesiące wykorzystać w taki sposób, żeby w tym Sejmie przyszłym zaznaczyć swoją obecność, ale może z tym być ciężko.
Gdy patrzymy na doniesienia dotyczące Prawa i Sprawiedliwości, no to właśnie widzimy pewien w tej chwili dość klarowny przekaz. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to zresztą dzisiaj w rozmowie Agnieszki Michajłow z Jarosławem Wałęsą o tym sporo była mowy. Widzimy, jak to ładnie mówimy, spory o jedynki na listach. Czy to jest porażka Platformy, że ta sprawa stała się jakby tematem dyskusji i jakby tematem publicznym, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest takie coś, że pani premier teraz zmieni te jedynki i wtedy wyborcy Platformy Obywatelskiej będą ukontentowani i bardziej zewrą szeregi wokół swojej premier?
Ja myślę, że to są bardziej takie techniczne sprawy, które stają się sprawami publicznymi, bo faktycznie liderzy list są twarzami tych list w danych okręgach wyborczych, więc to jest istotne dla partii politycznej. Dla wyborców myślę, że mniej istotne, kto będzie na jedynce. Przecież nie musimy wszyscy głosować na tą przysłowiową jedynkę. Każdy może sobie wybrać innego kandydata. W Gdańsku, z tego co pamiętam, jest 26 kandydatów.
Czyli dla ciebie jest dość obojętne, że to będzie Korol czy Neumann na jedynce?
Oczywiście, że to jest mało istotne, dlatego że ja mam swojego kandydata, którego prawdopodobnie, na którego postawię krzyżyk i tyle. No. I to dla mnie to nie jest istotne i myślę, że dla wyborców, szczególnie tych, którzy mniej więcej znają, powiedzmy, to swoje środowisko lokalne, a często jest tak, że ci kandydaci na posłów są właśnie z tych lokalnych środowisk, no, ci ludzie będą głosować po prostu na swoich przedstawicieli.
A po którą kartkę sięgniemy w tej książeczce? Czy
ja myślę, że ta cała dyskusja o jedynkach to jest doprawianie sobie gęby. To znaczy im więcej kuchni takiej wewnętrznej i targów politycznych na zewnątrz, tym bardziej pokazujemy wyborcom, że jesteśmy jakąś taką takim ugrupowaniem małostkowym, który kłóci się o miejsca wyborcze. Ci, którzy te miejsca wyborcze, ten układ list załatwiają po cichu, gdzieś między sobą siądą w kilka osób.
Ci wezmą premię.
I się dogadają, biorą premię za to, że się nie kłócą, że pokazują oblicza partii dobrze zorganizowanej. To też, jak zakończy się ta sprawa list wyborczych, to też jest takie pytanie, jaką siłą dysponuje w partii Ewa Kopacz, nie? Bo to jest chyba pierwszy raz taka wyraźna, ostra dyskusja na zewnątrz, która wydostaje się z Platformy Obywatelskiej. Ja sobie nie przypominam w czasach Donalda Tuska, żeby jakoś się zastanawiano, że ktoś nagle wskoczył, nie wskoczył, tu był, nie był. Że
się bali podskoczyć.
No, mnie się wydaje, że on miał jednak silniejszą pozycję w partii.
W takim razie chcę was pytać jeszcze o te inne ugrupowania. Czy one się odnajdą w tych trudnych miesiącach, kiedy z jednej strony będzie prezydent Duda, a z drugiej strony wybory parlamentarne? Zjednoczona Lewica. Czy w ogóle taki termin dotrwa do wyborów?
No właśnie to jest pytanie, czy uda się w ogóle marketingowo sprzedać to hasło, czyli że, czy uda się pokazać wszystkim wyborcom, że nagle pójdą do urn i się okaże, że nie ma czegoś takiego jak lista SLD albo lista Twojego Ruchu, prawda?
Janusza Palikota. A Nowoczesna Polska będzie czyli jest po prostu zjednoczona wyborów, Lewica. Czy w ogóle zniknie przed wyborami?
W niektórych sondażach w ogóle nie ma Nowoczesnej Polski, w niektórych sondażach ta Nowoczesna Polska jest poniżej 5% i to znacznie. Nie wiem, jak będzie z nowoczesną Polską. To jest, ja myślę, że to wynik nowoczesnej Polski jest tak, taką samą niewiadomą, jak wynik
PSL jest gotowy do nowych koalicji, ale pytanie, czy będzie miał co zaoferować, mówiąc najkrócej, czy przekroczy próg, waszym zdaniem?
No PSL cały czas od wielu lat przyzwyczaił nas do tego, że był lekko pod progiem, kiedy pojawiały się sondaże, a potem całkiem no nieźle ten próg przekraczał, powiedzmy o 1 punkt procentowy.
Choć w tej sprawie prezydent Duda się wypowiedział w sprawie tak zwanego syndromu wyborów samorządowych. To była jedna z najśmielszych wypowiedzi prezydenta Dudy wczoraj, gdy powiedział, że nie chce już takich cudów nad urną jak te z wyborów samorządowych. Więc myślę, że to jest rzecz, która z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość i PSL będzie dzieliła. Bardzo wam dziękuję. Przypominam, że moimi gośćmi byli Marek Wałuszko i Daniel Stenzel. Już za chwilę więcej na temat frankowiczów i tego wszystkiego, co dzieje się wokół franków oraz tego wszystkiego, co dzieje się wokół polskich banków. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.